Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dziś...
Będzie bolało.
To prawda, obejrzałyśmy serial Będzie bolało, bazujący na książce pod tym samym tytułem Adama Keja, który był lekarzem położnikiem, więc mamy taki bardzo realny serial o służbie zdrowia.
A do tego mamy gościa, czyli sam Adam Kej we własnej osobie w rozmowie z tobą na koniec naszej opowieści. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Będzie bolało to jest serial wyprodukowany przez BBC AMC, a w Polsce można go oglądać na platformie streamingowej Canal Plusa. To jest 7 odcinków, miniserial, ale będzie chyba drugi sezon.
Jeszcze nie ma potwierdzenia, chociaż już Adam Kej mówi trochę tak, jakby był już przekonany, że drugi serial będzie. Pierwszy odcinek obejrzało w Wielkiej Brytanii 8 milionów ludzi.
I to jest naprawdę dobry serial. Cieszę się, że o nim rozmawiamy troszeczkę spóźnione, no bo to nie jest nowość. On się w Polsce pojawił latem, ale my dopiero teraz do niego zajrzałyśmy i bardzo się cieszę, że do niego zajrzałyśmy. Adam Kej to jest kluczowa postać dla tej historii. Nie dość, że autor scenariusza, to autor książki, na podstawie której luźno oparty jest serial. No i Adam Kej, tak właśnie, raczej Adam nazywa się główna postać.
Tak, chociaż to nie jest ta sama postać, to nie jest ta sama opowieść, jednak dużo jest zmienione, jeżeli chodzi o książkę i serial, ale kluczowe jest to. Adam jest młodym lekarzem, który po studiach trafia do szpitala, jest lekarzem położnikiem i wiesz, mam takie poczucie, że to jest jeden z pierwszych takich seriali, których dotykamy realnej służby zdrowia. Bo do tej pory, jak oglądałam seriale o różnych lekarzach i tych seriali jest mnóstwo, to miałam takie poczucie, aha, czyli to jest taka bajka na temat tego, jak mogłoby wyglądać spotkanie ze szpitalem, przyjazd do szpitala w porównaniu z tym, jak wygląda przez rzeczywistość polskiego SOR-u. I tu mam wrażenie, jest właśnie bardzo realistycznie, bo ci lekarze w tym serialu, łącznie z Adamem, są zmęczeni, są sfrustrowani, są przeciążeni pracą. To wszystko jest takie bardzo chaotyczne.
Tak, szczególnie, że mamy do czynienia oczywiście z Państwową Służbą Zdrowia, tą brytyjską, sławną NHS, która boryka się pewnie, może nie dokładnie z takimi samymi problemami jak polska służba zdrowia, ale na pewno można je do tego przyłożyć. To znaczy finansowanie, jeszcze raz finansowanie tych pieniędzy jest za mało. I no, mamy tutaj zdecydowanie wyjście z leśnej góry. Czyli bycie lekarzem odarte ze złudzeń, szpital, relacje tam panujące, ale również bycie pacjentem, pacjentką, któremu brakuje tej takiej pudrowej, lukrowej otoczki. I wszystkie te seriale zazwyczaj jednak medyczne są robione na takim bardzo wysokim C, że mamy tutaj ludzi, którzy ratują życie. I oni
bohaterów.
Są tacy wspaniali. Tak. Tak, seriale superbohaterskie wręcz, które są o lekarzach, a tutaj mamy mocne sprowadzenie na ziemię i oczywiście nie wszyscy lekarze są tacy, no bo trudno jest też uznać na przykład doktora House'a za takiego jednoznacznego superbohatera.
No tak, ale on był z kolei wzorowany na kimś innym o wyjątkowych zdolnościach, czyli Sherlocku Holmesie, więc właściwie to też jest bajka w pewnym momencie, bo tam jest tak, że u House'a jest jeden szef zespołu, on ma tam troje lub czworo podwładnych i wszyscy pracują nad jednym przypadkiem. No, to chyba jednak tak nie działa.
Zgadza się, ale żebyśmy trochę pochwaliły ten serial, ale też musimy o nim opowiedzieć w jakiś taki konkretny sposób i myślę, że możemy zacząć tutaj od Bena Whishaw'a, dlatego, że jest to aktor, który robi ten serial. On gra główną rolę. Możecie go kojarzyć, nie wiem, z Pachnidła przede wszystkim. Mi się najbardziej kojarzy ten aktor właśnie z tego filmu.
Nie wiem, czy by się ucieszył.
Ale też na przykład grał jedną z tych głównych, najważniejszych ról w Skandalu w angielskim stylu. To jest pewnie bliżej naszego serialowego świata i może nasi słuchacze i słuchaczki lepiej to kojarzą. I mamy tutaj do czynienia z mężczyzną, który jeszcze może grać takiego młodego lekarza, który gdzieś tam jest w okolicach 30 i 40 i ma w sobie taki niezwykły chłopięcy urok. Świetny jest ten casting, fajnie, że go zatrudniono do tej roli. Myślę, że to na nim właśnie oparto całą tę opowieść i to była dobra decyzja, bo on daje sobie radę jako właśnie człowiek, lekarz, który trochę się w naszym serialu tym odziera ze złudzeń, trochę tak przechodzi taką transformację.
Tak, i to jest bardzo ważne, bo wiesz, bo Adam też jest taką postacią, którą łatwo by było w jakiś sposób przestać lubić. I trochę byśmy wtedy stracili...
A ty go lubisz w ogóle?
Ja go lubię, ty go nie lubisz? Nie lubisz go?
Nie, jest strasznie irytujący, jest straszny bałwan.
To straszne, bo cała moja teza, którą chciałam teraz jakże wypowiedzieć, w ogóle nie ma sensu i muszę się wycofać.
No to wypowiedz,
dobrze, to
a ja
go
potem
lubię.
Ją skrytykuję.
Ależ zapraszam. Wiesz, dla mnie Adam jest taką postacią, bo on rzuca takie żarty, które są, powiedzmy, co najmniej kontrowersyjne.
I łamie czwartą ścianę.
Łamie czwartą ścianę. Czyli tak, ty patrzy, to lubisz.
Tak, lubię to. Zresztą obie to lubimy, obie jesteśmy wielkimi fankami Fleabag.
Ale wiesz, to są takie teksty, które na przykład przychodzi do pacjentki, pyta jej się, co jej dolega, ona mówi, że umiera, to jest starsza kobieta, a on odpowiada, że lew i stara szafa będą tęsknić. I robi to tak, żeby słyszała. Porównuje, kiedy trzyma pępowinę wewnątrz macicy kobiety, porównuje ją do swojej rękawiczki. I mówi dużo więcej takich rzeczy, które są zabawne dla nas jako widzów, ale jednak jakbyśmy byli w tej sytuacji, to pewnie nie do końca, bo on jest ginekologiem położnikiem i też jednocześnie mimo tego stosunku do pacjentów, jemu na tych pacjentach zależy, mimo tego jak on traktuje na przykład Shruti, swoją podwładną, też widać, że mu na niej zależy. I mimo tego, jak traktuje swojego partnera, który właściwie przez większość serialu się zastanawiałam, dlaczego on wciąż z nim jest? Właściwie co to jest za związek?
Świetna opowieść swojego ulubionego bohatera. Nie dajesz rady z obroną własnej tezy, Zuza.
Ale wiesz co, bo ja jakoś mam poczucie, że widzę w nim to, że on ma poczucie, że jego praca nie jest zwykłą pracą. I myślę, że to jest coś, co w ogóle obciąża bardzo lekarzy. Zobacz, bo to jednak, no wiesz, jak my nie nagramy jednej z tych audycji...
Nikt nie umrze.
Nikt nie umrze, tak. A jednak tutaj widzimy te sceny, w których życie tych kobiet, życie ich dzieci zależy od niego i kiedy on popełnia błąd, to realnie wpływa na w ogóle całe życie, może na całe życie danej osoby. To jest w ogóle jakaś presja, odpowiedzialność, która jest niewyobrażalna. Jeszcze pracuje kilkanaście godzin na dobę, nie ma żadnego wsparcia. Starsi lekarze to po prostu jacyś kretyni, po prostu nie wiadomo, który gorszy. Właściwie jest ofiarą mobbingu. Później on jako ofiara mobbingu staje się mobberem wobec młodszej dziewczyny i to się wszystko tak kręci pod tytułem, ha, no ci, co doświadczyli przemocy, stosują przemoc i lecimy dalej. Bo wiesz, to jest bardzo smutny serial, który ma mnóstwo zabawnych anegdotek.
Bardzo smutny, komediowy serial. Adam, główny bohater... No jest po prostu okropną osobą, nie daje rady jako partner, nie daje rady jako szef, o czym już opowiedziałaś, nie daje rady jako syn, chociaż tutaj pewnie można by było dyskutować, ale nie jest jakby szczęśliwy w tej roli również.
Trudno by było być z taką matką szczęśliwym w tej roli.
Tak, i też dowiadujemy się w pewnym momencie, że nie daje rady jako lekarz również. Ja bym go w pewnym sensie jednak postawiła w jednym rzędzie gdzieś pomiędzy Gregorym Housem albo Christiną Yang z Chirurgów, bo on jest taki słodko-gorzki, zabawny, ale złośliwy, szczery do bólu, ale jednocześnie nie arogancki.
Jeszcze bym dorzuciła do tej listy serial Good Doctor, czyli ten serial, w którym ten główny lekarz jest savantem.
Sean Murphy.
Tak. I to jest też jakby jakieś pomieszanie tych różnych ról, ale wciąż największą zaletą dla mnie tego serialu nie jest wbrew pozorom właśnie Adam i Ben Whishaw, tylko dla mnie największą zaletą jest to, że mam poczucie, że to jest jakaś pierwsza tak realistyczna opowieść o tym, co się dzieje w szpitalu, jak wygląda służba zdrowia, że są niedofinansowani, że nie mają czasu dla pacjentów, że są tam sceny, gdzie widzimy kobietę, która się sama okaleczyła swoje części intymne, a psychiatrka na dyżurze mówi, że do niej nie pójdzie, bo ma 3 osoby po próbie samobójczej na oddziale i nie ma czasu, żeby zająć się kimś, kto się tylko, w cudzysłowie, samookalecza. I ta znieczulicza jest w tym serialu, bo trudno, żeby jej nie było, bo ci ludzie po prostu są na granicy wytrzymałości.
Tak, i te wszystkie anegdoty. Po pierwsze o tym, że na SOR schodzi się jak 8. krąg piekieł, że dzieją się tam straszne sceny, ludzie umierają, krwawią gdzieś na krzesłach porozkładani. To wszystko tam jest. Jest tam anegdotyczny wątek z jakimś ważnym, lokalnym politykiem, który ma przyjść na porodówkę i w związku z tym kobiety nie mogą rodzić, bo porodówka musi być czysta. Trzeba się popisać i pokazać i wszystko ma maluje się łącznie z trawą na zielono, więc po pierwsze, jest serialem, który dość realistycznie przedstawia to, jak wygląda publiczna służba zdrowia ze wszystkimi jej minusami, okropnościami i trudnościami, z jaką musi się borykać, ale z drugiej strony ten serial można interpretować jako pieśń pochwalną dla publicznej służby zdrowia, to znaczy po pierwsze dla ludzi, którzy tam pracują i którzy bardzo dużo z siebie oddają, nie będąc gratyfikowani tak, jak powinni być gratyfikowani, a z drugiej strony też jako taką instytucję, która jest ważna, bez której jednak nie można przeżyć, której nie zastąpią wspaniałe, prywatne kliniki, tutaj akurat położnicze, bo rozmawiamy o serialu, który za głównego bohatera ma ginekologa. I te wszystkie właśnie piękne, wspaniałe, z 40 różnymi rodzajami poduszek, prywatne kliniki ginekologiczne, w przypadku jakiegoś trudnego porodu, w przypadku kryzysu w czasie porodu, no nie są w stanie sobie poradzić, trzeba jechać do szpitala.
I to jest też niezwykłe dla mnie, bo wiesz, ten odcinek, gdzie on idzie na dyżur, na zastępstwo do kliniki, gdzie ma oddzielny pokój, jak w luksusowym hotelu, gdzie tam są jakieś karczochy, już nie pamiętam, ale jakieś...
Szparagi poza sezonem. Na obiad. Gdzie, dla lekarzy.
Tak, gdzie to wszystko jest takie właściwie bardziej jak z hotelu Plaza niż ze służby zdrowia. No i to, że on tam nie wraca w wyniku różnych okoliczności, tu nie chcemy też żadnych spoilerów dawać, jest symptomatyczne. Zresztą, wiesz, Adam Kay mówi o tym, że to jest taki list miłosny do NHS i to też jest poruszające, ale wiesz, jeszcze aspekt, który jest ważny w tym serialu, który dotyczy nie tylko Adama, ale też innych lekarzy i w ogóle osoby pracujące na tym oddziale, bo mamy tam też położne i różne style bycia położną i ich odpowiedzialność w tym systemie, to dla mnie jest zdrowie psychiczne. Bo Adam po popełnieniu błędu, to się dzieje na samym początku serialu i to jest taka oś narracyjna dla reszty odcinków, cierpi na syndrom stresu pourazowego.
I to cały czas mu towarzyszy, tak jak powiedziałaś, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy. Ma ogromny wpływ na jego relacje, na jego funkcjonowanie, na to, że nie może spać. I jakby wszystko kręci się wokół tego. I to nie jest żadna tajemnica, bo jakby wiemy, że Adam Kay, czyli po prostu autor tej historii i jednak postać, której przeżycia są inspirowane, on zrezygnował z bycia lekarzem, więc to jest trochę puenta do tej całej opowieści, że wolał być komikiem, wolał być scenarzystą, wolał być osobą, która ludzi rozbawia niż ludzi leczy.
Też trochę nie miał wyboru w wyniku różnych okoliczności i tego, co się wydarzyło będąc lekarzem, ale to też była jego decyzja.
No właśnie, więc samo trochę życie dopisuje różne puenty i różne wnioski do tej sytuacji, ale w gruncie rzeczy to pewnie się ze mną zgodzisz, że to wszystko, co dzieje się w tym serialu, łatwo można z tego szpitala wynieść i włożyć w jakiekolwiek stosunki pracy i w nasz stosunek do pracy. Bo powiedziałaś, że no, jak ktoś, nie wiem, nie dowiezie czegoś do sklepu, albo nie nagra audycji, albo nie wiem, nie napisze tekstu, no to nikt nie umrze. Inaczej jest trochę z lekarzami, ale to są uniwersalne problemy, że praca zaczyna ci przysłaniać świat. Nawet taka, o której wiesz, że jest źle zorganizowana i wiesz, że jest za ciężka. Widzimy, jak się sypie życie prywatne naszego głównego bohatera. Tylko, że Adam jest w takiej sytuacji, że może powiedzieć, że po prostu wszystko się tak posypało i on tak bardzo chce pracować i ona jest dla niego ważna, dlatego że ratuje ludzkie życie. Nie wszyscy mamy taką wymówkę. Pytanie, jak z niej korzystamy i jak z niej też korzysta Adam.
Ale też wiesz, to jest o tym, jak jakoś uznajemy, że ma pracować osoba, która pracuje w ochronie zdrowia, bo wciąż będę mówić to nie tylko dotyczy lekarzy, ale jakoś uznajemy, że 8 godzin to jest ten czas pracy, który jest w jakiś sposób rozsądny, tak? To te pełne etaty, to jest 8 godzin dziennie, a kiedy dotyczy to lekarzy, kiedy dotyczy to pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, to nagle 16-godzinne dyżury nie są jakimś czymś niezwykłym. Nagle jakby te osoby, które mają dbać o nasze zdrowie i życie naszych bliskich, to oni nie muszą być przytomni, jakoś wypoczęci albo mieć jakieś życie poza pracą.
Bardzo tutaj polecam książkę Pogo Jakuba Sieczko, czyli byłego ratownika medycznego, która jest świetna i która opisuje właśnie realia pracy jako ratownik medyczny, ale w ogóle o kontekst polskiej ochrony zdrowia. My oczywiście autora kilka razy gościliśmy na naszej antenie, więc jak wpiszą państwo, wpiszecie Pogo czy Jakub Sieczko w naszą wyszukiwarkę, to wyskoczą audycje o tej książce.
To jest krótka książka, wydały je Dowody na istnienie i naprawdę warto ten jeden wieczór poświęcić, chociaż myślę, że to jest też jedna z tych książek, które jak myśli się później, że może pojadę na SOR, bo jednak coś się dzieje, to jednak myślisz sobie, nie, może lepiej nie pojadę.
Ale wróćmy do serialu, który trochę jest właśnie dramatem, trochę jest komedią. Ja bym nawet powiedziała, że czasami ma zadatki na całkiem niezłą komedię romantyczną. To jest serial o niezwykłej dynamice, bardzo taki szybki, intensywny. No i muszę powiedzieć o tym, że mam, jeśli mówimy o brytyjskiej służbie zdrowia, to występują też tam polskie wątki, na przykład jedna z pielęgniarek do jakiegoś namolnego ojca jednej z pacjentek mówi won mi stąd po polsku. Akurat to wyczaiłam. Też migają polskie nazwiska, więc tutaj też realizm jest zachowany. Wiemy dobrze, że polskie pielęgniarki w Wielkiej Brytanii świetnie sobie radzą.
Adam Kay pochodzi z rodziny lekarskiej i jego babcia była Polką, więc nawet potrafi powiedzieć część zdań po polsku.
Ale nie rozmawiałeś z nim po polsku?
Nie rozmawiałam z nim po polsku. Nie. Rozmawialiśmy po angielsku, ale...
To byłby krótki wywiad pewnie.
To byłby krótki wywiad i nie wiem, czy właśnie won mi stąd nie byłoby jednym z głównych haseł, które byłby w stanie wypowiedzieć. Ale wiesz, też te seriale lekarskie, tak jeszcze przechodząc szerzej, bo już trochę zarysowałyśmy to, dlaczego warto obejrzeć Będzie bolało i mam nadzieję, że zachęciłyśmy was do obejrzenia tego serialu, to przeglądając te listy, one są niezwykle popularne. Ja myślę, że obok seriali kryminalnych, to te seriale lekarskie to jest taka duża, duża gałąź.
Może teraz trochę mniej, ale był taki czas, że były turbo popularne. To nawet kryminalne nie były tak bardzo popularne, jak ten moment, gdzie lecieli Chirurdzy, House i tak dalej, i tak dalej.
I zastanawiam się też, jak ty to rozumiesz i dlaczego właściwie tak nas ciągnie do tych seriali lekarskich? Bo muszę przyznać, że mnie też ciągnie. Oczywiście od Chirurgów odpadłam i wydaje mi się, że właściwie czekamy, kto z was nie odpadł od Chirurgów. Teraz to jest bodajże 18 sezon Chirurgów i to wydaje mi się dość niesamowite, ale czego my szukamy w tych serialach? Bo ja nie umiem tego nazwać.
No to ja postawię taką tezę, że filmy i seriale o lekarzach nie różnią się za bardzo od filmów i serialach o superbohaterach. I to jest ten sam schemat działania, czyli po prostu patrzenie na ludzi, którzy ratują innych ludzi. I myślę, że to jest kluczowa rzecz, że właśnie takie zaangażowanie w pozytywne historie, zaangażowanie w historie, które też są nam bliskie, no bo każdy w szpitalu chociaż przynajmniej raz był, na pewno. I myślę, że coś w tym jest takiego bardzo intrygującego i ważnego, że czasami tym lekarzom tylko brakuje powiewającej peleryny, żeby się przeistoczyć w superbohaterów. A ty jakie masz wytłumaczenie?
Wiesz co, dla mnie to jest bardzo niejasne, bo no, przyznam, niewiele osób lubi szpitale jako miejsce. To nie jest tak, że tam idziemy w wtorkowe popołudnie tak o, tylko kiedy coś zwykle złego się dzieje. I też myślałam o tym, że im nowsze te seriale, tym bardziej one są naturalistyczne, w tym sensie, że jest więcej no, krwi, więcej różnych wnętrzności, dosłownych rzeczy, trochę się niektórzy twórcy serialowi tym popisują. The Nick jest takim serialem o lekarzu z początku XX wieku.
No ale tam jest prawdziwa rzeźnia, bo rzeczywiście to jest serial sprzed iluś tam lat.
No tak, ale
znaczy,
to jest
pokazujący.
Tak, pokazujący historię i wiesz, i jakoś myślę o tym, że szukanie jakiejś nadziei może być w tych serialach ważne i myślę, że ten serial Będzie bolało tego nie daje.
Myślę, że trochę jednak daje. To znaczy to, co mnie zastanawiało i miałam jakieś przemyślenia po tym serialu, to jest kwestia, którą on najbardziej opisuje. Mamy oddział ginekologiczny, czyli ten wielki cud narodzin. Kilka lat temu oglądałyśmy taki serial również ginekologiczny, czyli Called the Midwife, o położnych. Też BBC, Wielka Brytania. Całkiem niezły serial, trudno go teraz wyhaczyć, żeby obejrzeć legalnie, bo po prostu często znika z platform streamingowych, tak jest z tymi BBC serialami w Polsce. I to był serial, który faktycznie pokazywał ten cud narodzin, pokazywał położne, które zajmowały się kobietami przez lata właściwie. On się On się zaczyna w ogóle chyba jakoś w połowie XX wieku.
Tak, jakoś tak. I jeździły na rowerach do, tak. do tych rodzących kobiet.
I tak płynął przez lata i z jednej strony pokazywał oczywiście tło historyczne, polityczne Wielkiej Brytanii, a jednocześnie to, jak też się ta służba zdrowia i medycyna w kontekście porodów odbywały. O, można go zobaczyć na Kanal Plusie.
Czyli można w pakiecie tak. Po prostu o cudzie narodzin będzie bolało i z pamiętnika położnej.
No i będzie bolało jest o tym cudzie narodzin trochę w kontekście będzie bolało, że to nie jest ani cud.
Nie, no trochę cud jest. Tam jest, są te momenty wzruszenia, kiedy się udaje wyjść z jakiejś trudnej sytuacji.
Tak, no jest, wiesz, na przykład taka rozmowa, że lekarz, chyba nawet Adam mówi, no i mam najtrudniejszą pracę, jeśli chodzi o lekarzy, bo mam tak naprawdę dwóch pacjentów.
Ale też mówi, że to jest jego przewaga nad większością innych oddziałów, bo jemu zwykle się mnożą pacjenci. I ma więcej pacjentów, niż ich traci.
Niż umierają, dokładnie. No ale ten cud jest taki właśnie odarty ze swojej cudowności, że nie są to te sceny porodów, które my znamy z amerykańskich filmów, absolutnie. Czyli po prostu różowe bobasy już w kocyku chyba wychodzące na świat.
Takie pięciokilowe, dodajmy tak. Do tego.
Ja myślę, że to jest ciekawie pokazane i myślę, że bardzo się cieszę, że akurat na takim nieoczywistym, prawda? No bo dużo więcej emocji jest w stanie wygenerować serial o właśnie neurologu, o chirurgu, o kimś, kto pracuje na SOR-ze, w izbie przyjęć, gdzie jest masa różnych przypadków i tak dalej. A tam do tego te porody i te kobiety, które przychodzą i rodzą. Więc myślę, że to się świetnie udało po prostu opowiedzieć akurat tę historię na takim oddziale.
Jedno zaznaczenie, jeżeli ktoś, kto nas słucha, jest w ciąży albo oczekuje swojego dziecka, albo dziecka bliskiej osoby, dostaje ode mnie zakaz oglądania tego serialu do czasów rozwiązania. Proszę tego nie robić.
A dla pozostałych to na Kanal Plus serial Będzie Bolało. Bardzo polecamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
A teraz zapraszamy na rozmowę z Adamem Kejem, autorem książki Będzie Bolało i autorem scenariusza do serialu pod tym samym tytułem, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy.
So, you have written the TV series.
Scenariusz serialu, który napisałeś, bazuje na twojej książce. Wprowadziłeś jednak wiele zmian. Zaciekawiło mnie, dlaczego jednej pacjentce w serialu przypisałeś serię dość niemądrych wypowiedzi, które w rzeczywistości padły z ust różnych pacjentów.
So, I wanted it to feel in an episode that there was a character who was providing the comic relief for the episode, who, when we saw her on screen, we would think, ah, oh, there's going to be another silly, funny, whatever thing.
Ta postać pojawia się w odcinku, który w założeniu miał powodować u widzów uśmiech. Kiedy widzimy ją na ekranie, od razu myślimy, że będziemy oglądać zabawną, niedorzeczną sytuację. Jednocześnie chciałem pokazać, jak przez to pierwsze wrażenie została przez bohatera źle pokierowana. To jest czas, kiedy Adam, główny bohater, pracuje bez przerwy od kilku dni, praktycznie nie śpiąc, co najwyżej robiąc sobie krótkie drzemki w samochodzie na parkingu przed szpitalem. Ten dzień to było apogeum, stresu, napięcia. Odesłał tę pacjentkę do domu. I to jest lekcja dla wielu lekarzy. Okazuje się, że ta pacjentka była w złym stanie i urodziła dziecko, które pierwsze miesiące życia spędzi w inkubatorze. To taki kręgosłup narracyjny, wokół którego zbudowałem całą tę opowieść. Tak staram się opowiadać moje historie w książkach i telewizji, od zabawnych po smutne i z powrotem. To był przemyślany zabieg, aby pokazać widzom tę pacjentkę jako niepoważną, bo tak naprawdę nie ma niepoważnych pacjentów.
Who was frivolous, because there's no such thing.
Czy w systemie ochrony zdrowia nie trzeba czasem odprawić pacjenta, bo hipochondryk, bo wymyśla, bo pojawia się bardzo często?
I don't think you ever dismiss someone. I don't think that's the word. I think, and working on labor wards in particular, and I can't really speak for other branches of medicine because I worked in obstetrics for almost all of my time as a doctor, you learn very early on to trust the mother.
Nie sądzę, aby słowo odprawić było w tym przypadku odpowiednie. Byłem lekarzem położnikiem, więc nie będę wypowiadać się w kontekście innych gałęzi medycyny. Jako lekarz tej specjalności bardzo szybko uczysz się ufać matce. Gdy matka mówi, że czuje, że z dzieckiem nie wszystko jest w porządku, że się nie rusza czy niewystarczająco rośnie, to tego nie ignorujesz. Oczywiście nie każda osoba, która przyjeżdża do szpitala, potrzebuje pomocy lekarza, ale to nie zadanie pacjenta to ocenić, to praca lekarzy. Wierzę, że każdy lekarz woli odesłać do domu 50 pacjentów, którzy nie wymagają pomocy, od sytuacji, kiedy w domu zostanie jedna osoba, która jej potrzebuje.
Coraz więcej dyskutujemy o pracy, o czasie, jaki w niej spędzamy, jakości tej pracy, dbaniu o życie pozapracowe. I są lekarze, którzy pracują na dobowych zmianach, jakby potrzeba odpoczynku nie dotyczyła tej grupy zawodowej. Trochę tak, jakbyście nie byli do końca ludźmi.
That's very interesting, and I think that gets to the heart of what I try and write in my books a lot.
To bardzo interesujące, to najważniejsza rzecz, którą chciałem przekazać w książce. Nie możemy zapominać, że lekarze są ludźmi. Nie chodzi mi tylko o perspektywę pacjentów. Sami lekarze nie mogą zapominać, że są ludźmi. To taki staromodny styl uprawiania medycyny. Lekarz mówi do pacjenta, musisz zrobić tak i tak, ale to nie decyzja lekarza, to rozmowa, dyskusja. To ciało pacjenta i współpraca między tymi dwoma osobami jest niezbędna. Jeśli lekarz dyrektywnie mówi, że musisz zacząć robić to lub tamto, szanse, że pacjent się do tego zastosuje, są niewielkie. Jeśli to rozmowa i obie strony dogadają się co do rozwiązania, szanse na sukces są dużo, dużo wyższe. Zawsze byłem po imieniu z moimi pacjentkami. Gdybym oczekiwał, że będą do mnie mówić doktorze K, od razu budowałoby to między nami hierarchię, strukturę zależności. Myślę, że lekarze są szkoleni do tego, aby myśleć, że nie są ludźmi. Niech pacjent nie myśli, że jesteśmy zbyt ludzcy. Ludzie popełniają błędy, a osoba, która wylicza dawkę chemioterapii, która robi precyzyjnie co do milimetra wkłucia, nie może być zbyt ludzka. I nie chodzi tylko o błędy. Gdy nie jesteśmy ludzcy, to znaczy również, że nie czujemy smutku, zmęczenia, nie chorujemy. Wielu lekarzy cierpi, ponieważ nie pozwala sobie na odpoczynek czy na smutek. Wymagają od siebie coraz więcej i więcej, naginają się, aż w końcu się łamią.
And a lot of doctors suffer and a lot of doctors leave because they forget that they're allowed to get sick and allowed to get sad and they push on until they break.
And I was wondering, was it in your... Zdrowie psychiczne lekarzy to ważny wątek zarówno w filmie, jak i w serialu. Serialowy Adam, bo nie jestem pewna, czy to ty jesteś serialowym Adamem, cierpi na syndrom stresu pourazowego po błędzie, o którym rozmawialiśmy na początku rozmowy.
It's not me, it isn't me. I took aspects from my diaries, but I wanted to tell a very specific story and it was about mental health.
Nie jestem serialowym Adamem. Wziąłem wątki z moich wspomnień, ale chciałem opowiedzieć inną historię, w tym o zdrowiu psychicznym. Moja książka to zbiór krótkich anegdot z pracy w szpitalu. Gdybym przeniósł je bezpośrednio na serial, to ta produkcja bardziej przypominałaby serię skeczy niż prawdziwą fabułę. Pracownicy ochrony zdrowia mierzą się z wieloma kryzysami zdrowia psychicznego. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby okazało się, że w Polsce jest inaczej. Odwiedzając różne kraje, słyszę tę samą historię. Podam ci statystyki. Myślę, że Wielka Brytania jest o 1/3 większa od Polski, prawda? Nie mówimy o Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Państwo średniej wielkości. W Wielkiej Brytanii średnio co 3 tygodnie jakiś lekarz odbiera sobie życie. Jak usłyszałem te statystyki, to bardzo się zdziwiłem tym, że nie ma tego w mediach. I jednocześnie tak niewiele się w tej sprawie robi. Dlatego zdecydowałem się zbudować ten serial wokół zdrowia psychicznego lekarzy. Bo to tabu. Towarzyszy temu stygmatyzacja i wstyd, mało się o tym mówi. Ten serial w Wielkiej Brytanii pokazywało BBC i to największy kanał, BBC One. Pierwszy odcinek obejrzało 8 milionów ludzi. To dla mnie wielki przywilej móc opowiedzieć o tym problemie w ten sposób. I to nie było związane z tym, że ten serial jest tak dobrze napisany. Jest wiele świetnych seriali, dużo lepszych od mojego, ale to dało mi szansę zmusić ludzi do myślenia. Mam nadzieję, że dobrze wykonałem swoje zadanie.
Into a national talking point, and that's the power of art. And that's the reason I wanted to do the TV show, not for the sake of a TV show. There's enough TV shows. There are better TV shows than mine, but it gives you a chance to make people think.
Często zapominamy, że szpital to nie tylko miejsce, do którego trafiamy w trosce o nasze zdrowie i życie. To również miejsce pracy. Relacje, które pokazujesz w serialu, są co najmniej problematyczne. Widać mobbing, i to zarówno ze strony przełożonych, jak i tak zwany mobbing koleżeński. Są osoby, które chcą podważyć kompetencje Adama, upokorzyć go. I kiedy on staje się mentorem dla młodszej koleżanki, robi dokładnie to samo.
Próbowałem pokazać, że są ludzie, którzy tak źle się zachowują. Adam powinien zostać zwolniony ze 12 razy, jeszcze w trakcie trwania pierwszego odcinka.
Czyli chodzi o środowisko.
Exactly. But what I was trying to achieve was showing how people can end up being like that from a variety of reasons. So first of all is the pressure of the situation.
Dokładnie tak. Chciałem pokazać, że ludzie stają się takimi osobami z różnych powodów. Zacznijmy od presji, która towarzyszy tej pracy. Chciałem, aby widzowie czuli to zmęczenie i wyczerpanie, śledząc intensywność pracy Adama pokazaną w pierwszym odcinku. Nikt nie chciałby spędzić dnia w ten sposób. Nie ma żadnej przerwy, nie ma szansy spokojnie usiąść czy złapać kilka głębszych oddechów. Obserwujemy tę złą atmosferę i Adama, który potrafi być nieprzyjemny, zlekceważyć kogoś, popełnić błąd. Te konsekwencje pracy pod tak dużą presją będą podobne w dziennikarstwie, wśród prawników czy w restauracji. Ciężki dzień sprawia, że ludzie gorzej traktują innych. Oglądałem ostatnio świetny serial The Bear i mam poczucie, że z Będzie Bolało mają części wspólne DNA.
Misbehave, I've been watching a program called The Bear, which is absolutely brilliant, and I think shares a bit of DNA. You see people becoming assholes through the pressure. So that's one aspect.
Jednak niesmaczna sałatka czy przypalony kotlet to nie to samo.
It isn't. No, this, and in fact, the stakes being so high as in medicine make it even more acute. And you know, if, you know, you're in an operating theatre and you're worried, you know, a mother, a baby isn't going to make it, you know, you end up...
To prawda, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej przerażające. Jeśli siedzisz w teatrze w trakcie sztuki i martwisz się, czy matka dziecka przeżyje, kończy się to dla ciebie spiralą emocji, lęku, złości, stresu. To oczywiście naturalne. W serialu chciałem również pokazać hierarchię pracy. W serialu obserwujemy Adama, który jest gdzieś po środku. Chciałem pokazać młodego lekarza, który ma ludzi pod sobą i nad sobą. Jego przełożony, starszy konsultant Lockhart, jest bardzo zabawną postacią, dlatego że jest podły. Naciska na Adama, aby robił rzeczy, których robić nie powinien. Praktycznie go gnębi. Konsekwencją tego jest to, że Adam tak samo zachowuje się wobec osób, które są niżej w hierarchii niż on. Chociaż ma świadomość, jak niszczące jest to zachowanie. I tak to się kręci. Gnębieni gnębią słabszych. Koło przemocy się zamyka. Widzimy to nie tylko w pracy, również w rodzinach. To nie jest dobrze funkcjonujące miejsce pracy. Jednak ten serial pozostaje listem miłosnym do NHS i tego, jakie wartości za tym stoją. Chociaż w praktyce wychodzi co najmniej nieidealnie. To też jest trochę migawka z przeszłości. Bazowałem na moich wspomnieniach z połowy lat 2000. Miałem ku temu kilka powodów. Po pierwsze, muzyka i klimat tamtych lat. Chciałem pokazać to, jak ja doświadczyłem mojej pracy w tym zawodzie. Nie byłoby to wiarygodne, gdybym przeniósł te doświadczenia 18 lat w przyszłość. Podczas kręcenia nosiliśmy maski. To był jeden ze szczytów zachorowań na koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Nie chciałem osadzać akcji serialu współcześnie, aby nie odpowiadać na pytania o to, co stało się z koronawirusem.
Everyone in the hospital was wearing a mask because we were mid-COVID. I didn't want to try and answer the question, why have you forgotten about COVID?
Czujesz poczucie winy, że odszedłeś z zawodu?
Huge guilt. I think it's a very simple answer, which is the reason that a person becomes a doctor never goes away, which is to help.
wielkie. Myślę, że ta motywacja, aby zostać lekarzem, ratowanie zdrowia i życia ludzi, nigdy mnie nie opuściła. Wiele czasu, pieniędzy i wysiłku włożono, abym został lekarzem i czuję się winny, że zostawiłem moich pacjentów, kolegów po fachu, że ich zawiodłem, mimo że wiem, że to była właściwa decyzja. Nie mogłem dalej pracować w zawodzie. Brakuje mi możliwości pomocy ludziom. Satysfakcja z napisania książki czy serialu telewizyjnego miło łechce ego, ale to nic w porównaniu z uczuciem, które towarzyszyło mi, gdy uratowałem życie lub zdrowie matki lub jej dziecka. To pierwsze wydaje się tak frywolne, pozbawione znaczenia.
TV screen in any way compare to the feeling when you've come home from a shift tired, covered in blood, 3 hours late, but with a smile on your face because, you've saved a mum or a baby's life.
To był Adam Kate, autor scenariusza do serialu, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy, autor też książki, która była pretekstem do stworzenia tego serialu. Książka nazywa się Będzie Bolało. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki od wydawnictwa Insignis. Proszę do nas pisać dla Was @tok.fm i oczywiście zapraszamy na nasze media społecznościowe.
Na Facebooka, na Instagrama można też do nas pisać na @tok.fm. My się już żegnamy na dzisiaj. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.